rzeczy słabo tu rozwinięte, w tym chaosie, w tym impresjonizmie tych notatek, to jestem do dyspozycji, gotów podać coś tam skostować, czy rozszerzyć. Zachęcam.
Karol, czy ta linia Wałbrzych Płocko to jeszcze funkcjonuje?
Została zlikwidowana w 2004 roku, ale po 4 latach będzie reaktywowana. Właśnie 15 grudnia znowu wracają pociągi na te mocno już zardzewiałe i dezelowane tory. Niestety to nie będą pociągi naszego dziedzictwa, tylko już wzorowane na tych czeskich szynowusach, takie szybkie pojazdy. To już nie oczywiście parowozy, to już nie te pomazane sadzą szyby. Zapomnijmy o tym, to się już skończyło. Czyli ona jakby odżyje. No zobaczymy, jak długo to potrwa. Bo to...
A która z dolnośląskich tras kolejowych twoim zdaniem jest najpiękniejsza? Chyba ta.
Pewnie nie widziałem wszystkich, ale no jestem lokalnym patriotą i uwielbiam tą drogę. No tutaj trochę wspomnień zapisałem z tej młodości licealnej. Te noce, pamiętam mróz, śnieg i jak przez przypadek znalazłem się we wnętrzu lokomotywy, bo ktoś zobaczył, że śpię i podszedł do mnie kolejarz i do Nowej Rudy tak, ale nie czekał do rana, chodź. No i byłem razem z nim w środku tego potwora, potem wyskoczyłem na śnieg i tak dalej. No to wszystko już mamy gdzieś za sobą. Trasa jest przecudowna i polecam każdemu. To jest niesamowite i zawsze inna. Gdy się jedzie 1 listopada, no to się widzi właśnie cmentarze w ciemności. Jadę wieczorem. Wszystkie te cmentarze w miasteczkach, no przynajmniej od Nowej Rudy do Wałbrzycha, bo od Kłodzka do Nowej Rudy jest raczej płasko, góry się rozchodzą i są daleko, ale teren się zagęszcza od Nowej Rudy do Wałbrzycha. I to widać po ilości tuneli i po ilości olbrzymich wiaduktów, które tam spinają brzegi tych dolin. I czy wiosna, czy zima, czy... No w każdym razie jest to niesamowite przeżycie. Ja prowadząc kółko turystyczne, to zawsze się starałem, żeby jeden z pierwszych rajdów polegał na tym, że gdzieś po drodze wysiadamy, w Jedlinie idziemy na Waligórę na przykład, ale żeby dzieciaki przejechały, bo w większości już mają samochody i nie jeżdżą pociągiem. I dla niektórych dzieci to jest wielkie przeżycie, bo po raz pierwszy jadą pociągiem. Takich czasów doczekaliśmy, że po prostu nie ma pociągu, no to dzieci nie jeżdżą na co dzień. I ich wrażenia, dzieci są po prostu niesamowite, jak one stają i obserwują ruch tego, skaczą od jednego okna do drugiego. No, to są tacy mali poeci, którzy gdyby mogli wypowiedzieć, mieli odpowiedni zasób słów, no to byłyby genialne teksty po prostu. Ale ich ciała mówię, ja obserwuję, co ich ciała mówię. Wydaje mi się, że rozumiem tę mowę. Oczywiście ja nie odpowiedziałem na pytanie, bo nie da się odpowiedzieć na pytanie, jak czytać wiersze w pociągu, czytanie wierszy w pociągu. Bardzo ważne w życiu było to, że się mogę wyrwać na chwilę. Mogę się wyrwać od rodziny, mogę się wyrwać od tych moich rodzinnych zajęć, mogę się skoncentrować, mogę pomyśleć, mogę się zastanowić, mogę 3 razy, na przykład do Gdańska z Nowej Rudy jadąc, 3 razy czytać książkę, zmieniać o niej zdanie, poprawiać, dopisywać i tak dalej. Także to było dla mnie zawsze ważne. No i ten dziwny rytm. Czuję się to synkopowanie i jakoś to tak człowieka pobudza. Ja myślałem, że jestem osobny w tym mniemaniu, ale proszę Państwa, dosłownie wczoraj, ja już mi trochę głupio, wyjaśnię dlaczego. Otrzymałem przesyłkę z Łodzi, tam bardzo prężnie działa to młode środowisko łódzkie, naprawdę. Bardzo ciekawe talenty. No, mieliśmy Gawina z tego kręgu. Założyli pismo Arterie. No właśnie przysłali mi pierwszy numer i ku mojemu zdziwieniu cały numer jest kolejowy. Okazuje się, że to nie jest tylko moja fascynacja. Mamy tam wspomnienia, obrazki, wiersze, opowiadania, felietony, recenzje poświęcone jakby wpływowi kolei jakiejś tam jazdy na tych młodych ludzi czy innych towarzyszących pisarzy. I biorę do ręki, otwieram wywiad z Jackiem Dellerem. No i teraz mogę być posądzony o plagiat, ale wierzcie mi, że to napisałem 2 tygodnie temu. No prawie słowo w słowo. Nic taki na mnie nie działa, jak właśnie ten stukot, ten rytm, proszę pana. Ja mówię, rany Boże.
Co, Karol, mi się wydaje, że trudno byłoby w ogóle znaleźć jakiegokolwiek pisarza, który nie mógłby się przyznać do inspiracji kolejarskich.
Jakichś takich, nie? Różnie rozumianych.
To tak, właśnie różnie rozumianych.
Nie.
To już nie dokuczajmy panu Jackowi naszemu serdecznemu.
Nie, nie, ale świetnie, że no dosłownie to samo czuję. Myślałem, że to już się skończyło, że ja jestem jakimś tam ostatnim mohikaninem takich odczuć jakiś tam, ale gdzie tam? To jest wielokrotnie młodszy ode mnie człowiek, prawie tak samo interpretuje pobudzające działanie rytmu. I to, że się odrywa, to, że tam taka mała transcendencja, jakaś taka nirwana na tych kołach, no ludzie, to samo czuję. I ta więź pokoleniowa nagle głosem kolejarskim przemówiła, takim pociągowym. Więc coś niesamowitego.
Ostatni mohikanin takich odczuć. To ja mam nadzieję, Karol, jest, wiesz, tytuł twojego nowego tomu opowiadań.
To pewnie wciągnę gdzieś tam do jednego opowiadania, bo ostatnio rzeczywiście bardziej opowiadania mnie ciągną i jakoś pociągają swoją głowę niż
pociągają,
tak? niż wiersze. No ale tak to musiałem opisać, bo zbyt to jest emocjonalny temat, żeby mógł się zdystansować.
No ten chaos. Rolu, ale może sprawdźmy, jak jest z kolejnym pokoleniem. Marcinie, ty przyjechałeś do nas po ciągiem?
Pociągiem.
I?
Znaczy, skoro już mówiłem o pociągach, to może nie będę mówił o pociągu relacji Katowice Wrocław. Wskazuję bardzo ciekawej podróży, w zasadzie pustym pociągiem. Natomiast tytułowy wiersz Arkusza Poetyckiego, czyli właśnie atrapizm, powstał w całości w pociągu relacji Mikołów Rybnik.
Czy to oznacza, że ty nie czytasz, tylko piszesz w pociągu, tak? Że twoje pokolenie odwrotnie. Nie
właśnie jak zobaczyłem tytuł dzisiejszego wykładu, od razu mi się taka parafraza nasunęła o pisaniu wierszy w pociągu. No to działa chyba trochę na podobnej zasadzie.
Tak, co mnie też tam pozwoliłem sobie wspomnieć o pisaniu, o takim sprzężeniu, nie? Że zaczynamy coś czytać i nagle chce nam się pisać, nie? I może to być recenzja, ale to może być też kawałek własnego wiersza, czy początek jakiegoś opowiadania. No nie wiem, dlaczego właśnie pociąg stwarza taką niszę, wiesz, takiego uduchowienia.
Słuchajcie, chłopaki, a może jest tak po prostu, że w tym pociągu do cholery nie ma już co robić. Innego.
A to
większości pociągu już w tej chwili pośpiesznych, proszę państwa, nie ma walsu.
O Jezu, nie wiem, to przeżyjesz.
Nie ma wagonów dla palących. No, robi się coraz smutniej. Więc może zawsze coś tam przeczytać, napisać.
Jakoś czas leci na tej zasadzie.
Ale młodzi, jak pamiętam, ja nie wiem, też kiedy byłam młoda, to w pociągu się nawiązywały jakieś romanse, podrywanie, to chyba teraz też się to dzieje. W pociągu jest bardzo dobry nastrój, bo się nie ma co robić, nudno. Widzę, młodzi się rozglądają za osobą płci przeciwnej lub takiej samej, jak lubią.
Tak.
To też jest inspiracja.
Żeby jej puchnąć torebka.
No niekoniecznie są romantycy jeszcze dzisiaj, na pewno.
Ale tak jak pan Karol mówił, że są też tacy, którzy siedzą zapatrzeni w telefon komórkowy.
Right.
Więc
tak.
Przynajmniej z moich obserwacji, ja też sporo podróżuję pociągami, to kto może z młodzieży, to chowa się właśnie albo w jakąś gazetę typu Brawo, albo jakieś inne tam...
Nie ma życia towarzyskiego teraz.
Dokładnie.
Mnie się zdarzały też takie sytuacje, że ktoś mnie pytał, a co pan napisze? Jakiś taki bezpośredni człowiek. No, dla mnie szalenie jest krępujące, że powiedzieć, no, wiesz, mówię o tej nienormalności. Ja robię się z takiego środowiska, gdzie dość prostego, robotniczego i jakiegoś tam w hierarchiach kulturowych stojącego dość nisko, no, że jest to zajęcie cokolwiek wstydliwe. Moi bracia górnicy, rozumie pani, i nagle taki jakiś...
Wyrzutek
społeczeństwa. Tak, może za delikatny, może za jakiś zbyt wrażliwy, jakiś tam, wiesz. Dla mnie to jest krępujące tam się z tym obnosić. I też wspominałem, to co mówię o tej nienormalności, to dotyczy jakby tego świata i tego środowiska. A wyjazd pozwalał mi się troszkę wyalienować, wyrwać już tam w tej drodze byłem jakby normalny, mogłem to spokojnie robić. Ale kiedy ktoś nagle pyta, a co pan tam robi, i nagle mam przypomnieć, że pisze wiersz, no to pomyśl, jaka ciota, nie? Czy coś takiego, przepraszam, nie chcę nikogo urazić, ale pewni ludzie od razu mają takie skojarzenie, no, jakiś krąg, taki wyraźnie męskich wartościach, no to wrzucić wrażliwca, no to go po prostu zniszczą, zadepczą jakiś taki inny, nie? Inny po prostu, wrażliwy inaczej. Ale miałem też sytuację, no, niezwykłą, niesamowitą, że pośmieliłem się. Tym razem to nie był jakiś macho, tylko to była młoda dziewczyna, która usiłuje napisać wiersz. Aha, to ja panu przeszkadzam. Nie, dobra, odłożę to, możemy pogadać, nie? I od słowa do słowa ona wreszcie zainteresowawszy się, a to można gdzieś przeczytać? Ja mówię, wie pani co, akurat mi Krzysztof Karasek przysłał, bo to było wiele lat temu, tomik, który wydali mi w Warszawie, trochę się dziwnie nazywa, rocznik 69 papiera, ale mam i rozdaję, nie wiem co z tym zrobić. Chce pani? A no pewnie, nie? No i wzięła to ode mnie, zaczęła czytać na głos, akurat troszkę się w tym przedziale zrobiło luźniej, można było tak jakoś intymniej komentować, mówi to do dupy, a to fajny, tu pana podziwiam, a nie bardzo. Znalazłem się nagle w obliczu takiej surowej krytyki, vox populi w pociągu. Analizuje mnie na gorąco, rozbiera niemal każdy wiersz. Może w jakiś taki surowy sposób, może nieudolny, ale tak szczery, tak prawdziwy, że po prostu wyszedłem z tego pociągu zafascynowany. I zacząłem żałować, że jestem zawsze taki mruk, że jestem zawsze taki wycofany, że jestem taki zamknięty w sobie i tylko siedzę w kącie i coś tam ściwolę. A może więcej bym skorzystał, otwierając się na ludzi i na rozmowę z tymi ludźmi. No ale to są już takie aspekty folkloru pociągowego.
Panie Panie, bardzo duża literatura taka, gdzie się właśnie, której przedmiotem są rozmowy w pociągach. Są filmy, prawda? Tak. To się ludzie strasznie dużo problemów załatwiają w pociągach, zupełnie z obcymi ludźmi. Kryminały różne i takie, mówię, i sentymentalne, więc życie jest samo w sobie bardzo takie interesujące i bogate. A pan się tylko zamykał.
Ja chciałam powiedzieć coś takiego. Rozmowy w pociągu z ludźmi anonimowymi są takie, że ludzie są szczerzy, nie kłamią. Miałam taką przygodę kiedyś, wysokiej rangi wojskowy jeszcze za komunizmu, opowiadał o takich rzeczach, za które poszedłby do kryminału. Po pół roku spotkałam go koło PDT-u i on mnie poznał, nie ja jego, bo on był w cywilu, więc jakoś nie zwróciłam na niego uwagi. I mówi tak, idę za panią już dłuższy czas i chciałem powiedzieć, że tamta nasza rozmowa w pociągu, to pani nic nie słyszała. A ja nie wiedziałam o co, no przecież w pociągu już od tamtego czasu byłam kilkadziesiąt razy. Do czego zmierzam? Że są ludzie, to znaczy większość ludzi otwiera się i mówi prawdę. W domu mogą być zakłamani, w domu, w pracy mogą być różni, natomiast w pociągu naprawdę są prawdziwi i być może ta prawdziwość, ta naturalność daje, jest to też rodzaj inspiracji, bo wtedy jest ten przepływ fali jest taki mocny, że właśnie można więcej pisać. Ja bardzo dużo piszę w podróży, nawet w samolotach, ponieważ prowadzam wycieczki po całym świecie, to bardzo dużo mam takich samolotowych i ja od pewnego czasu piszę. Ostatnio dałam koledze, żeby przejrzał. On mówi, co to, w Singapurze pisałaś? Ja mówię, przeczytaj. Lot do Singapuru, linię Pacyfik. A on mówi, dlaczego ty to piszesz? Ja mówię, bo jak przeglądam te moje zeszyciki, te notatki, to się okazuje, że właśnie bardzo dużo piszę w samolocie. Dlaczego? Być może jest to też rodzaj takiego przemieszczania się. Tam nie ma stukotu, tam nie ma niczego, ale jesteśmy na takiej wysokości, że być może, że że to jest też powodem do pisania.
Tak, pani poruszyła.
Ja się przyłapuję na to.
Tak, tak. Pani poruszyła jakby szerszy problem podróży, zjawisko podróży i jakby to, co się z nami dzieje. Nieraz może jesteśmy wypaleni, może nie mamy już tematu, może nas gdzieś tam Bena opuszcza, a puścić nas tak, gdzieś rzucić nas tak, wyrwać, wyłamać ze schematu, z czasu, z przestrzeni dobrze nam znanej. Oczywiście to może działać odświeżająco, to może jakoś potęgować nasze siły twórcze. Ja niewiele mam przygód samolotowych, wielokrotnie pewnie opowiadałem, nie chcę się powtarzać, ale właściwie pierwszy raz w życiu leciałem na zaproszenie Huberta Klimki-Dobrzańskiego wiele, wiele lat temu, po prostu na Islandię. Tak się potwornie bałem, że jedyną deską ratunku okazał się znajdujący się w plecaku zeszyt. I po drodze cały czas z nerwów pisałem, bo miałem takie wizje katastroficzne, że zaraz znajdę się w tej zimnej zupie, jakim było Morze Północne czy Atlantyk. I już tam widziałem, jak dryfuję 2-3 minuty przy tej temperaturze wody. Miałem tak mocne wizje śmierci, że i takiego strachu przed tym samolotem, że musiałem pisać. No i coś tam powstało. Opowiadanie, raczej proza. Czyli tutaj jako terapia, po prostu ten zapis mnie ratował. Ale jednocześnie otworzyło mnie to, bo gdy doleciałem wreszcie tam i mieszkałem u śródzakonnej w Reykjaviku, gdzie stworzono mi cele, dosłownie celkę pisarską, no to jakoś tak to wszystko na mnie pobudziło. Zmiana klimatu, godzin, czasu, przestrzeni, że po prostu wylało się ze mnie całe morze jakichś tam skojarzeń, metafor, porównań. Właśnie podróż, jak iskra, która gdzieś tam przystawiona do beczki z prochem, jaką jest nasza wrażliwość. Zgadzam się z panią. To można by rozszerzyć. O czytaniu w samolocie, o czytaniu w PKS-ie, przepraszam za ten kolokwialny zwrot. Nie wiem, być może ktoś dołączyłby do tej naszej antologii swoimi refleksjami związanymi ze statkiem. Nie wiem, jeszcze nigdy nie płynąłem tak daleko gdzieś statkiem i czy w kajucie jest możliwe, ale chyba jak najbardziej. To mi się kojarzy z poezją Sosnowskiego. Jakiś ryf, jakiś konwój, jakiś ocean.
Tak, tak, jeżeli się nie choruje, bo to jest inna sytuacja.
Ja kurczę wymioty.
Tak, ja właśnie nie choruję, ponieważ mój mąż był kapitanem żeglugi wielki. To była taka sytuacja, wszyscy mówią tak, co twoja żona nie choruje, a nie, ona ma inną przypadłość, pisze wiersze. Także to jest swego rodzaju, jak się nie choruje. Ale do czego zmierzam? Że być może te małe podróże, ten stukot kół jest jakąś mantrą.
To różnie może interpretować i być może.
Karolu, a jak myślisz, bo pociąg bardziej sprzyja czytaniu wierszy, czy też prozy? Ja podejrzewam, że powiesz wierszy.
Ja mam takie skrzywienie wręcz zawodowe, że biorę bardzo dużo tomików w podróż. W domu zalatane nie zawsze mogę się skupić, a ta półka już się ugina i alarmujące maile, przeczytałeś wreszcie ten mój tomik, a ja kurczę, jeszcze nie czytałem, jeżeli nie miałem czasu, a wreszcie mam podróż na przykład do Gdańska, jakieś tam 10 godzin, czy do Lublina i te wszystkie tomiki staram się jakby połknąć, pożreć i tak dalej. Tak. Powiadam, nie o każdym udaje mi się coś napisać, nie? Ale niekiedy tak jest, że niektórzy mnie tak wyrywa z tego marazmu, że zaczynam coś na gorąco od razu tam pisać. Czyli to jest i czytanie, i właściwie pisanie jednocześnie. Ale oczywiście, ja sobie zdaję, że większość ludzi jadących pociągiem chce zabić czas i czyta jakieś powieścidło albo powieść, jakąś zacną prozę, czy mniej zacną. I bardzo dobrze, to jest normalne i naturalne. Nie każdy w tym kraju jedzie z 20 tomikami w plecaku, bo go goni czas nawoływania kolegów i też oczekiwania redaktorów określonych pism. Ja mam tę wyjątkową sytuację i inną. Ale gdybym miał komfort, jakieś wakacje, to pewnie, żebym sobie wziął, nie wiem, nową książkę Jacka Bieruta, Spojenia i zaczął sobie ją czytać, rozkoszując się, bo bardzo, bardzo lubię prozę Bieruta, rozkoszując się tą prozą. Tak.
i taka cisza. Może ktoś jeszcze...
Doszliśmy do finału, tak?
Oni nie jeżdżą pociągami. Tak, inny czas.
To bardzo ciekawe.
Wiersze można czytać wszędzie, tylko właśnie wspominam o takiej sytuacji, że warto mi się przyglądać w różnych sytuacjach, w różnych jakby miejscach, że ja miałem nieraz tak, że to coś tam czytałem w domu, między pewnymi czynnościami zupełnie nabierało innego blasku, gdy czytałem właśnie, nie wiem, wyjechawszy gdzieś, albo będąc gdzieś. Mówię, Boże, to są te same wiersze, ten sam człowiek. Dziwnie zmienia się optyka, że to jest ważne, co nas pobudza przy odbiorze, przy czytaniu. Ja jestem zwolennikiem właśnie takiego plastycznego, elastycznego, ekstatycznego czytania. Wtedy im więcej tych zmian i możliwości spojrzenia z innego, zobaczenia tego w innym kontekście, no to tym lepiej. Mnie się zdarzało, miałem taką manię w czasach Nowego Nurtu, gdzie bardzo dużo pisałem, bardzo dużo czytałem, ja nie mogłem wytrzymać. I nawet na lekcji, wiem, że to jest bardzo niedydaktyczne, miałem jakiś tomik Grzewalskiego na przykład, i tak byłem ciekaw, bo czytałem w nocy i coś mi się tam roliło, potem rano szybko do roboty i miałem go, wyciągałem, dzieciaki coś pisały, otwierałem go na biurku i znowu do niego zerkałem. O ja, jakoś inaczej niż wczoraj wieczorem, że ja tego nie dostrzegłem, ten epitet, to zdanie, ten obraz. Musiałem złapać ten wiersz inaczej, na gorących uczynków, w innej sytuacji, bo czytanie nie jest dla mnie powodzeniem, tylko oczami, tylko jest właśnie, jak tutaj piszę, jakimś integralnym procesem, no, egzystencjalnym, ważnym, gdzieś tam wewnętrznym. I o to mi chodzi. I rozumiem, że to jest tylko przeznaczone dla pewnych ludzi, że inni wolą to normalne. I ja ich rozumiem.
No, to miejmy nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu większość uzna, że do pociągu nie tyle dla zabicia czasu, a co dla bardzo sprzyjających warunków do czytania wierszy będziemy zabierać tomiki, bo gdyby nie twoje dzisiejsze gadulstwo, to bym nie uzmysłowił jednej rzeczy, nie uzmysłowił sobie jednej dla mnie zaskakującej w tej chwili rzeczy, że nie wiedzieć czemu, ale właśnie do pociągów brałem wiersze, a do PKS-ów brałem prozę.
O!
Na czym to mogło być twoim zdaniem polega?
No nie wiem, no to jakieś freudowskie to są te odczucia. Ja naprawdę nie wiem. Kurczę,
ty tak nie miałeś.
No nie, wiesz, nie. Ale tak podzieliłaś się? Autobus, proza? Może poezja. Samolot, liryki, proza. Nie, normalnie szok. Ale to mnie zawiałeś. Ja nie byłem w ogóle przygotowany do interpretacji takiego faktu kulturalnego. W ogóle. Szok. Nie, ale niesamowicie. Wiesz co, to jest doskonała puenta naszego spotkania.
Tak myślę.
Czy nie uważasz?
Tak uważam.
Ja też tak. Dziękuję.
Dziękuję.